Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy naszych słuchaczy. Zapraszamy na program Szukając Słowa Bożego. Naszym gościem dzisiaj, który będzie nam tłumaczył Słowo Boże na najbliższą niedzielę, piątą niedzielę zwykłą, jest ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, diecezjalny moderator dzieła biblijnego w diecezji toruńskiej. Witamy serdecznie księdza profesora.
Dziękuję za miłe powitanie. Również wszystkich witam, ojca Janusza i słuchaczy. Cieszę się bardzo. Tak po krótkiej przerwie tu znowu jestem, tak się złożyło.
Cieszymy się, ale wiem, że jeszcze inne funkcje, może przypomnijmy.
No, ja
ale
jestem...
chodzi o seminarium, nie, tak?
Tak, tam oczywiście seminaryjne, troszeczkę tak formacja kapłanów, też tutaj odpowiedzialnym jestem, troszkę formacja sióstr, ale to nieważne, to...
Życia zakonnego.
Niwa Boża i wiadomo, trzeba się tam gdzieś odnaleźć, cieszę
się. Ale drugą miłością po Panu Bogu, Biblia. Prawda?
Tak, oczywiście, no, tam staramy się jak najbardziej pogłębiać różne i zawodowo, i tutaj tak duszpastersko dziś podejdziemy. No, oczywiście zawsze trzeba.
Prosimy o światło Ducha Świętego, bo dzisiaj ta niedziela najbliższa jest bardzo radykalna w swoim wybrzmieniu.
Będziemy słyszeli te słowa, tak jest.
Przybądź Duchu Święty, Duchu Światłości, Miłości, oświecaj nasze umysły, rozpalaj nasze serca, dodawaj nam odwagi do wyznawania naszej wiary, do medytowania Słowa Bożego. Przybądź Duchu Święty, prosimy. I przed nami Słowo Boże na piątą niedzielę zwykłą roku. A pierwsze czytanie z Księgi proroka Izajasza, 58 rozdział, 7 do 10 wersu. To mówi Pan, dziel swój chleb z głodnym, wprowadź w dom biednych tułaczy, nagiego, którego ujrzysz, przyodziej i nie odwróć się od spółziomków. Wtedy Twoje światło wzejdzie jak zorza i szybko rozkwitnie Twe zdrowie. Sprawiedliwość Twoja poprzedzać Cię będzie, chwała Pana iść będzie za Tobą. Wtedy zawołasz, a Pan odpowie, wezwiesz pomocy, a On rzecze, oto jestem. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Oto Słowo Boże.
Rozpoczynając nasze rozważania i medytacje, kto pięknie ujął się w modlitwie, ojciec Janusz, chcemy pochylić się najpierw nad fragmentem wyjętym z księgi proroka Izajasza i poczynić tutaj na początek kilka takich, nazwijmy to, fachowych uwag. Ten fragment należy do ostatniej części księgi proroka Izajasza. Wiemy, że jest ona bardzo obszerna, a właściwie można powiedzieć najobszerniejsza, największa ilościowo księga Starego Testamentu. Oczywiście tu możemy polemizować z księgą psalmów, choć jest wielu takich teologów, egzegetów, którzy uważają, że księga psalmów to też jakby zbiór oddzielnych ksiąg i każdy psalm to oddzielny utwór, oddzielna nawet mała księga. Natomiast księga Izajasza jest księgą bardzo obfitą w treść. Wiemy, że to 66 potężnych rozdziałów i od mniej więcej XVIII wieku po wielu badaniach egzegeci doszli do wniosku, że księga ta dzieli się na trzy podstawowe części, na tak zwanego proto, deutero i trito Izajasza. I my czytamy dziś właśnie fragment z tej ostatniej części, która powstała prawdopodobnie już po niewoli babilońskiej, kiedy Izraelici wracali do swojego kraju, który zastali też po powrocie w stanie no dość mizernym. I te słowa mają w tym kontekście bardzo ważne znaczenie. Zapowiadała się bardzo poważna konieczność odnowy zarówno materialnej, jak i moralnej. Ale chciałbym też zwrócić uwagę od razu na początku tego dzisiejszego zastanowienia nad tym czytaniem na taki fakt łączności pewnej treściowej, tekstualnej pomiędzy właśnie tą trzecią częścią, jak ojciec Janusz zaznaczył, 58 rozdział. To słowa, które dziś wybrzmiewają o szczerości modlitwy, szczerości postu, o łagodności wobec słabych, jak tu słyszymy, z głodniałych. Krótko mówiąc, to całe podejście proroka do szczerości w praktykach religijnych i odejście od formalizmu religijnego jest bardzo podobne do pierwszego rozdziału księgi proroka Izajasza, który bardzo dobrze znamy, gdzie również prorok, wtedy to właśnie ten ów proto Izajasz, również wyrzucał, zarzucał swoim słuchaczom formalizm religijny i pytał ich, cóż mi po mnóstwie waszych ofiar, cóż mi po tłuszczu z baranów, kozłów, wołów, jeżeli w waszym życiu nie ma właśnie czystego serca, szczerości, nie ma tego światła Bożego, które oświeca waszą duszę, a ciemności tam głębokie zapadły i oczywiście przychodzicie z licznymi ofiarami, by właśnie tym przykryć wasze brudne uczynki. Grzechy, które chcecie tym w jakiś sposób formalnie, w jakiś tutaj przede mną zakryć, oszukać mnie, krótko mówiąc. I podobna treść wybrzmiewa dzisiaj z tego rozdziału 58. On jest dla nas o tyle ciekawy, że symbol światła, który tu się bardzo mocno pojawia, słyszymy to w tym ostatnim zwłaszcza wierszu, wówczas twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a twoja ciemność stanie się południem, czyli tym momentem dnia, kiedy jest najjaśniej, najcieplej, najpiękniej, krótko mówiąc. Do tego potrzebna jest właśnie szczerość duszy, szczerość serca i to będzie bardzo mocno łączyć się nam treściowo z fragmentem Ewangelii, który co prawda nie jest długi, ale bardzo mocny właśnie treściowo przez dwa symbole, które zauważymy za chwilę, symbol soli i symbol światłości. Oczywiście w takim bardzo praktycznym ujęciu my wiemy, co to oznacza i są to rzeczy niezbędne do życia, krótko mówiąc, bez światła każda istota żyjąca ginie, jak również sól jest potrzebna, potem zobaczymy, do zachowania życia, do zachowania świeżości, ale jednocześnie mają one też bardzo głębokie, symboliczne znaczenie. Tę symbolikę w jakiś sposób już zapowiada, przywołuje przez symbol światła Izajasz. Światło, które ma być wewnętrznym światłem, lampą, która wytycza przede wszystkim moralną, etyczną stronę życia człowieka. Nie wystarczy tylko to światło zewnętrzne, aby oświecać drogę do danego celu, ale musi być też pewna wewnętrzna orientacja, której, jak autor mówi, często Izraelitkom w historii brakowało. No i stąd przeradzało się to wszystko właśnie w bardzo formalne postawy zewnętrzne, które Bogu podobać się nie mogły i nie mogą nadal.
Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian znajdziemy w drugim rozdziale, od pierwszego do piątego wersu. Bracia, przyszedłszy do was, nie przybyłem, aby błyszcząc słowem i mądrością głosić wam świadectwo Boże. Postanowiłem bowiem, będąc wśród was, nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrystusa i to ukrzyżowanego. I stanąłem przed wami w słabości, w bojaźni i z wielkim drżeniem, a moja mowa i moje głoszenie nauki nie miały nic uwodzących przekonywaniem słów mądrości, lecz były ukazywaniem ducha i mocy, aby wiara wasza opierała się nie na mądrości ludzkiej, lecz na mocy Bożej. Oto Słowo Boże.
Święty Paweł, który przemawia do nas w drugim czytaniu poprzez pierwszy list do Koryntian, ukazuje nam jeden z dwóch filarów, tak to nazwijmy, można nazwać fundamentów wiary i przepowiadania. Jest nim, krótko mówiąc, krzyż Chrystusa w tym czytaniu. Tym drugim filarem jest prawda o zmartwychwstaniu. Dzisiaj Paweł mówi, nie chcę znać niczego więcej, tylko Jezusa Chrystusa i to nie zwycięskiego, chwalebnego, takiego właśnie Mesjasza, którego unika sam Jezus w przepowiadaniu, pełnego splendoru, władzy i mocy, ale tego poniżonego, wyznaje Paweł, ukrzyżowanego. Prawda o krzyżu zatem stoi tu w centrum. Bez krzyża nie ma kościoła, bez krzyża nie ma wiary, nie ma chrześcijaństwa, chce Paweł powiedzieć. Tym drugim filarem jest zmartwychwstanie. Jeśli nie ma zmartwychwstania, dopowie, próżne jest nasze przepowiadanie, próżna jest nasza wiara. I te dwie prawdy, chce Paweł zaznaczyć, oczywiście stoją w centrum, umacnia Duch Święty. Paweł chce jakby też wskazać, że nie intelektualne przygotowanie, nie elokwencja często, no czasem nawet byśmy powiedzieli ta po ludzku postrzegana wielka mądrość człowieka, wykształcenie decydują o Bożej strategii przepowiadania, ale przede wszystkim Duch Święty i Jego moc. I w tym zawiera się cały paradoks przepowiadania, oparty na ludziach, można powiedzieć zewnętrznie, kiedyś obserwujemy, kompletnie do tego nieprzygotowanych. Oczywiście możemy tu Pawła wyłączyć, bo Paweł przeszedł bardzo wnikliwą edukację i był człowiekiem na wskroś wykształconym, ale Paweł też zna tych, którzy głoszą Chrystusa ukrzyżowanego, którzy stoją jego braćmi w apostolacie, których intelektualne przygotowanie, kwalifikacje absolutnie nie uprawniały ich nawet do tego, żeby zabierać głos i przepowiadać. A jednak właśnie na tych filarach i na tym fundamencie Bóg buduje. Jest to jakby realizacja przedziwnego planu, który od dawna jakby w historii zbawienia w Starym Testamencie zauważamy i znamy tę historię, że Bóg wybiera to, co słabe, małe, często niepozorne i z tego potrafi wydobyć wielką treść i wielką moc. Przywołując tu choćby postać, no nawet i samego Mojżesza, który często o sobie mówił, że jest nieelokwentny, nie potrafi się wypowiadać i stąd to zdaje jako pomoc Aarona, później podpać małego Dawida, który najmniejszy, najmłodszy ze swoich braci, gdzieś z pastwiska wołany, staje się wielkim przywódcą i tak dalej. Możemy tutaj wiele przykładów powoływać, a potem najbardziej wyraziste w apostołach, którzy kompletnie nieprzygotowani, rybacy, prości ludzie idą i niosą ze sobą właśnie moc ukrzyżowanego i ta moc tutaj jest fundamentem, podstawą Kościoła, odpowiednio przepowiadana poprzez też autoświadectwo, które za tym powinno iść. Więc na to też zwracamy uwagę. Często my może sami widzimy swoją niedoskonałość, swoją małość wobec potęgi Bożego Słowa i zadajemy sobie pytanie, Panie, gdzie jest moje miejsce? po co do mnie te słowa kierujesz? Otóż właśnie to jest ta odpowiedź, że Bogu jest potrzebny każdy z nas. Z tą swoją małością i z tą swoją niedoskonałością, swoim czasem nawet i tak jak zauważamy sami po sobie jakimś brakiem i wykształcenia i może intelektualnymi gdzieś tam niedoskonałościami, każdy może głosić, jeśli zda się na współpracę z Duchem Świętym, z samym Bogiem, który potrafi z najsłabszych, byśmy powiedzieli, elementów i narzędzi uczynić wielkie, wielkie rzeczy.
I przechodzimy do Ewangelii według świętego Mateusza, 5 rozdział, 13 do 16 wers. Jezus powiedział do swoich uczniów: wy jesteście solą ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie, podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. Oto słowo Pańskie.
Przechodząc do Ewangelii przeznaczonej na piątą niedzielę zwykłą w ciągu roku, dotykamy drugiego symbolu wiodącego, który w naszych czytaniach pojawia się tutaj, a więc sól. O świetle mówiliśmy już poniekąd w kontekście księgi proroka Izajasza, pewnie do niego za chwilę jeszcze wrócimy, ale najpierw ów symbol soli. Może zadziwiać, dzisiaj sól postrzegana jest w medycynie jako element, oczywiście my wiemy, konieczny i potrzebny, bez soli, która jest w pewnym sposób jakimś katalizatorem, nośnikiem różnego rodzaju pierwiastków, w ogóle życia też jest potrzebna do tego, żeby normalnie funkcjonować. Ja tu nie jestem specjalistą od medycyny, więc się nie będę tutaj zagłębiał, ale wiemy, że nadmiar znowu też nie jest mile widziany w naszym organizmie i wielu lekarzy dziś powie nam o... czy zastrzeże sobie, czy powiedzmy ostrzeże nas przed tym, byśmy z solą byli ostrożni i nie używali jej w nadmiarze, ponieważ jest bardzo szkodliwa, podnosi ciśnienie, jak wiemy, i może wywołać bardzo wiele schorzeń. Natomiast wiemy też, że ona jest bardzo potrzebna i w starożytności była uważana za jeden z najcenniejszych materiałów, można powiedzieć nawet kruszców, nawet traktowana jako forma zapłaty za wiele rzeczy, ponieważ podtrzymywała życie, podtrzymywała świeżość pokarmów, materiałów, zwłaszcza mięsa, warzyw, nadawała też w jakiś sposób świeżość wodzie, a zatem w kontekstach biblijnych, tu musimy się troszkę szerzej nad tym zatrzymać i pochylić, ma ona wiele znaczeń i wiele bardzo ciekawych skojarzeń, tak to nazwijmy. Na pierwsze, na które chciałbym zwrócić, pojawia się ono w Księdze Liczb, gdzie mówi się o tak zwanym przymierzu soli, które jest ważne na wieki, podkreślając właśnie trwałość soli, która dzięki swoim właściwościom nadaje też trwałość innym rzeczom. Bo dzisiaj możemy powiedzieć tak, że z tego jakby wywodzi się również słowo płaca, zapłata. My wiemy z języka włoskiego, ale w języku angielskim jest bardzo podobnie, wywodzi się słowo salario i salary. Coś słonego, prawda? Coś, co właśnie ma w sobie ten wątek, pierwiastek soli. Tak, oczywiście w języku włoskim istnieje drugie słowo, mercede, za płatę, ale salario bardzo często jest używane jako właśnie wyraz rekompensaty, wypłaty słusznej. A więc nawiązuje to również do bardzo cennego materiału, jakim była sól, bardzo pożądana. Również księga Ezdrasza gdzieś tam nam podpowie, że na dworze królewskim w pałacu znajdują się urzędnicy, którzy spożywają sól pałacu. Innymi słowy, wykonują pewne czynności dla króla, jako urzędnicy królewscy, za co otrzymują również i spożywają dobra tego pałacu, otrzymują tam zapłatę, schronienie i tak dalej, i tak dalej. Mamy jeszcze oczywiście wiele innych tutaj skojarzeń, czy też tekstów. Wiemy, że były zwyczaje gdzieś tam w starożytności. Dziś to się chyba już nie praktykuje się takich zwyczajów, ale kiedyś praktykowano namaszczanie solą noworodków, aby właśnie dodać mu siły, witalności, czy też w jakiś symboliczny sposób pokazać właśnie, czy dać mu, przekazać mu siłę, zdrowie, trwałość, pewną wytrzymałość, tak to możemy ująć. Ale mamy też bardzo taki negatywny, byśmy powiedzieli, moment z wykorzystaniem soli, kiedy następuje, jak wiemy w Księdze Rodzaju, ten opis zniszczenia Sodomy i Gomory, przekleństwo tych dwóch miast grzesznych. To sam Pan Jezus w kontekście, kiedy wzmiankuje zniszczenie tych dwóch miast, mówi o ogniu, którym będziemy posoleni. Ogień, który zniszczył te dwa miasta. Wiemy, że potem spadło na te miasta ogień siarki, można powiedzieć, też taki słony jakiś właśnie deszcz, który zniszczył te cywilizacje. W kontekście tego też żona Lota zmienia się w słup soli, a więc już coś, co jest nieprzydatne i martwe. I wiemy też ze starożytności, z historii, że chcąc ukarać kogoś, tu taka historia bardzo wymowna. Myślę, Hannibal, który kiedyś mocno dał się we znaki Rzymianom i w pewien sposób podbił to imperium. Ostatecznie przegrał z Rzymianami w bitwie pod Zamą w 202 roku. I Kartagina, która była siedzibą Hannibala, została przez Scypiona Africanusa, który go pokonał, doszczętnie spalona, zniszczona, a obszar, który zajmowała, został właśnie obficie nasycony solą, tak aby już tam żadne życie i żadna cywilizacja nie powstała, więc też taka ciekawa symbolika i skojarzenie potem właśnie do tych historii biblijnych, gdzie właśnie deszcz siarki, słony deszcz niszczy cywilizację. A więc widzimy, że kontekst soli jest bardzo różny, ale chyba dziś najbardziej przede wszystkim istotną kwestią jest ta trwałość soli. Sól jako materiał, który pozwala zachować świeżość, zachować w pewien sposób zdrowie, zdrowy pokarm, zdrową wodę i symbolika, która odnosi się do chrześcijan, którzy też mają być w tym świecie właśnie takim zdrowym zaczynem. Przy różnych pokusach, dzisiaj wiemy, różnych prądach, trendach, które próbują się wkraść w naszą i moralność, etykę, zachowanie. Jezus mówi o soli, którą nosimy w sobie, która płynie z prawdy Ewangelii, podpowiadającej nam właściwość zasad życia, prawość zasad. Tym mamy w jakiś sposób dzielić się, czy używać tego Jezusowego słowa prawdy, które nosimy, ten zaczyn w sobie, jako soli, która podtrzymuje dobre zwyczaje, dobre obyczaje, dobre zasady płynące z Bożych przykazań, z Bożych prawd i pouczeń. No tak właśnie, aby życie nasze komponowało się z Bożą prawdą, która jednocześnie jest tym światłem, które oświeca nasze drogi i nie było tylko czystym formalizmem, czy jakimś takim zwykłym przyznaniem się do tego, że wyznaję taką czy inną wiarę, ale daleko jestem od zasad, które rzeczywiście mój mistrz i Zbawiciel przekazał. Także warto dzisiaj się pochylić nad symboliką, bardzo głęboką, jak mówimy, różne konteksty tutaj się pojawiają, tych symboli światła i symboli soli. Symbol światła też się tu bardzo pięknie wpisuje, bo wiemy, że jako ludzie jesteśmy nastawieni na światło, nie lubimy przebywać w ciemnościach. Czasami jest taki moment, że człowiek potrzebuje jakiegoś wyciszenia, spokoju, szuka jakiegoś takiego intymnego miejsca, ale z reguły szukamy miejsc dobrze oświetlonych, ciepłych, przez to żywych, bo tylko światło daje życie. W ciemnościach nic nam nie urośnie. To bardzo wyjątkowe organizmy potrafią sobie w ciemnościach radzić i żyć, natomiast człowiek i to, co go najczęściej otacza, cała przyroda potrzebuje światła, szczególnie odczuwamy to teraz w zimowym okresie i bardzo tęsknimy do tych chwil, kiedy tego światło możemy rzeczywiście zaczerpnąć i tego nasz organizm bardzo potrzebuje. I do tej symboliki wprost Jezus się odwołuje. Tam, gdzie jest On jako światłość, jako prawda, jest życie. Za Nim idąc na pewno rozwijamy się, bardziej żyjemy, jesteśmy ludźmi szczęśliwymi. I po to przyszedł, żeby te wszystkie ciemności, które mogą nam zagrozić, w tym także, jak mówimy dzisiaj, wszelkiego rodzaju formalizmy, wszelkiego rodzaju właśnie ukrywane różne grzeszne sprawy, ciemne uczynki, żeby to wyszło na jaw, żebyśmy się z tego oczyścili i szli rzeczywiście w prawdzie i w światłości za Nim.
Audycja Szukając Słowa Bożego. Dzisiaj naszym tutaj komentatorem do słów liturgii słowa najbliższej piątej niedzieli zwykłej jest ksiądz profesor dr habilitowany Tomasz Człodziecki, który jest w naszym studiu oczywiście na żywo, 18.43. Drodzy Państwo, zapraszamy teraz do telefonów, tak? Księże profesorze.
Tak.
Telefony, i taka właśnie, ja mówię, jaki wielki dramatyzm, albo jaka wielka szkoda jest, kiedy sól wywietrzeje, prawda?
Tak.
Nagle cenna, jak mówiło się, że był czas, żeby miała cenę złota.
Tak, bryłkami soli płacono za wielkie transakcje, tak, za różne cenne towary i kto miał sól, ten miał życie jakby, bo też...
Wypłata salariów, tak?
Tak jest, tak.
I to było życie, bo impregnowało skóry, mięso.
Tak jest, mięso
tak
zwłaszcza, tak jest. Warzywa.
Warzywa.
Ja taki zwyczaj, nie wiem, w Polsce to jest mniej używane, ale nieraz zastanawiałem się, myślę, że to też z tego pochodzi. W Austrii, kiedy jestem w wakacje, często tam zastępuję jednego z proboszczów w pięknym takim miasteczku, Imst, to święcimy często wodę. Ludzie biorą ją sobie do domu. Zresztą w Polsce też jest ten zwyczaj, że wielu z nas zabiera wodę święconą, ale tam do wody, kiedy święcę, zawsze zakrystianin czy jego żona, jak pomagają w kościele, zawsze biorą sól też, żebyśmy, nie wiem dlaczego, ja tam ich pytałem, ale oni też do końca nie wiedzieli, ale właśnie szczypty soli.
Że ma dłuższą trwałość?
Właśnie, ja też pomyślałem sobie, że być może gdzieś mają to jakieś, oczywiście nie można tego przesolić, bo wtedy będzie niezdrowa, tak jak woda morska solona, niestety nie służy nam i byśmy byli natychmiast chorzy po wypiciu jej. Niemniej jednak jakieś być może symbole, taki symbol właśnie trwałości większej, gdzieś się w tym zawiera.
A zwietrzała sól, czyli to jest taka wielka strata.
Wielka, ogromna strata,
prawda?
Oczywiście.
Ogromna strata, coś, co mogłoby być przyczyną, prawda, zysku i dobra.
Tak jest, i zachowania się... życia dla wielu staje się bezużyteczne kompletnie.
Bezsensowne, wyrzucone. Tak. No i też mamy sławną Via Salaria w Rzymie, więc droga transportowa, kiedy...
Na północ z Rzymu, pamiętam, zawsze do domu nią wyjeżdżałem, z obwodnicy.
S4,
tak. Tak jest, jak już się tam na Salarii było, to wiem, że zawsze tak troszkę bliżej domu. Człowiek był szczęśliwy, bo z tego wrócił ruchu rzymskiego, już się wydobywał przez salarię, już jakby mógł wyjechać za miasto, więcej powietrza, więcej swobody. Tak, ale właśnie droga handlowa, która prowadziła na północ do ważnych ośrodków.
Od Adriatyku tam aż do przez całe Italię, bo tak sól jest transportowano właśnie.
Oczywiście, tak.
Wydobywaną z morza, suszona woda, tak to jest. Była sławna sól morska wtedy.
Tak
prawda?
Jest.
My mamy doświadczenie soli, te żupy, prawda, tak. Bocheńskie czy Wielickie, natomiast tam była z wody.
Ale tu w okolicach naszych Toruń, oczywiście kiedy jesteśmy, też warto wspomnieć wielki ośrodek kopalni soli Inowrocław, też był bardzo ważnym, zresztą z niemieckiego. Inowrocław nazywa się Hohensalza, czyli też jakby wysoka sól, coś takiego, czy mocno posolone coś, prawda, tereny zasolone, czyli też no jakiś taki handlowy symbol tutaj i każdy, kto miał takie źródła, bo tutaj też korzystali z tego i krzyżacy i oni o to walczyli, bo to też jest na pograniczu jakby ich dawnego państwa z naszym tutaj już piastowskim, powiedzmy, terenem, bardzo rdzennym zresztą dla Władysława Łokietka. Oni bardzo pożądali tego terenu. Tak jest. Dlatego, że Brześć Kujawski i tak dalej, tutaj te tereny, dlatego, że to dawało bogactwo. Sól była po prostu czymś niezwykle istotnym dla życia.
Salzburg też.
Salzburg oczywiście, soli. Tak jest. Tak,
miasto, no i soli. Pamiętamy kroniki historyczne, chociażby krzyżacy Sienkiewicza przygotowanej do bitwy. Solono mięsa już od pół
tak
roku,
jest,
prawda,
w beczkach. Tak, to na, i Jagiełło też to zarządził, żeby...
To był fundament bitwy
tak
wygranej,
jest.
Prawda, żołnierze mieli co jeść.
Nie było konserw, tak. No to przynajmniej w ten sposób. To były takie pierwotne, byśmy powiedzieli, zapasy, coś na wzór konserw dzisiejszych.
A więc pożywienie ryby, tak. Zdrowie, no pierwiastki, sole mineralne.
Tak, tak.
Natomiast oczywiście teraz medycyna nam mówi, no im za dużo soli powoduje też
no, jak lekarz bada nadciśnienie, od razu pierwsze, co zaznacza, krystalicznej soli proszę nie używać. Tak mówi zawsze, nie? Przy problemach z nadciśnieniem, ale też każe unikać wszystkich tych solonych, na przykład właśnie tych z długą datą trwałości mięs, na przykład wędliny, tych kabanosów wszelkiego rodzaju. Bo to jest, chociaż nieraz nie wiemy, ale jak ono dłużej leżą te wędliny, widzimy taki biały nalot właśnie ten solny, no ale z drugiej strony wiemy, że nie przetrwałyby te przetwory, gdyby tej soli tam nie było, prawda?
No i sól, która też powoduje, że właśnie wody są, prawda, się trzymają morze i tak dalej.
Tak, prawda? Oczywiście.
Zasolone wtedy są po prostu czystsze.
Czystsze, tak, tak, tak.
Im mniej soli, tym więcej jest zanieczyszczeń. No i tak jeszcze kończąc, widzimy, jak są wdzięczne zwierzęta, które mają te specjalne takie lizawki, prawda?
Tak,
też
tak, oczywiście. Tak,
tego
tak
i
szukają tego, prawda? Tak, tak.
A więc sól jest symbolem tutaj i trwałości, jak się niesimy zresztą sól w czasie pokarmów wielkanocnych, a więc trwałości, zakonserwowania, utrzymania takiego, prawda?
Oczywiście.
Podtrzymania, tak samo mówimy, w wierze. Dawniej się mówiło, że chrzest to było takie posolenie też, prawda?
Tak, tak, tak. W jakiś sensie ten fragment, który przywołałem, ogniem będziecie posoleni, można też odnieść do zesłania Ducha Świętego.
Czyli tacy zaimpregnowani.
Tak jest. W jakiś sposób umocnieni też, prawda? W jakiś sposób, tak żeby później też w jakiś sposób przekazywać to innym, tę trwałość, tę czystość Bożej prawdy. Aczkolwiek, i możemy tutaj powiedzieć, że mamy do czynienia z symbolem życia w jakiś sposób, oczywiście w odpowiednim proporcji, czy w odpowiednim rozumieniu tej symboliki, bo jak mówimy, no są konteksty, gdzie również sól pokazana jest jako pierwiastek, tak to nazwijmy, czy element uśmiercania, bo solą można. Przesolenie spowoduje śmierć czy wyniszczenie. No, gdybyśmy, to nawet ja pamiętam też taki ciekawy epizod. Pamiętam gdzieś, jak byłem proboszczem, to oczywiście człowiek stara się obejście kościoła, utrzymać w czystości, zima, lód. No tam jakaś szczyptę soli się gdzieś rzuciło, to pamiętam, że mój taki współpracownik, on był grabarzem i kościelnym troszkę i tam pomagał, nie sypcie soli tutaj, bo mówi, bo to uszkadza też bruk na przykład, nie? Sól rozsadzi, potem ona jest też niebezpieczna, w nadmiarze będzie niebezpieczna, może też zaszkodzić i zniszczyć wiele rzeczy.
A jeszcze idąc po symbolami, bo już telefony są, to co powoduje, że sól wietrzeje, kiedy jest za bardzo na otwartym...
Na otwartym terenie, tak jak ją zostawimy...
Wilgoć dochodzi,
tak, wilgoć,
prawda?
Tak, oczywiście wyparuje to, co jest...
Po prostu...
To, co jest jej istotą, no to ta właśnie...
Chlor
i tak dalej, pierwiastki odpowiednie no, decydujące o zasoleniu, one wywietrzają, pójdą w powietrze, one gdzieś będą tą solą, ale już nie w tym miejscu, gdzie była przez nas pożądana.
Mm-hmm. No i tu mamy tą przestrogę. Na nic się nie przyda, chyba na wyrzucanie, podeptanie przez ludzi. To jest sól, no i światło świata też jest dla nas tutaj, żeby nie chować światła, bo jak się go schowa, przykryje, to raz, że nie daje światła, a dwa, że może... Tutaj, zawsze tak myślałem, czy też może grozi jakimś podpaleniu, prawda?
Tak, ale tutaj jest jeszcze ciekawy taki, myśmy nie wydobyli tego, ważne takie zastrzeżenie, takie byśmy powiedzieli dopowiedzenie, że Jezus nie porównuje się, że jest na przykład solą świata, prawda? My jesteśmy już przez przyjęcie jego nauki. Natomiast ciekawe jest to, że w tej symbolice dzisiejszej są fragmenty, gdzie Jezus do światłości się porównuje, czy stawia się na równi z nią, prawda? Jestem światłością świata, kto chodzi za mną, nie idzie w ciemności. Natomiast do tego symbolu soli nie mamy takich porównań, więc ja bym powiedział, ten symbol światłości pewną wyższość posiada w tym. Jest to symbol jak najbardziej Boży, nawet jedno z imion Bożych, można powiedzieć, prawda? Pewnie by ciekawie to też tu wybrzmiewało, wiele takich tutaj można kontekstów. No, wiemy, że szatan, Lucyfer, to też jest ten, który niesie światło. Syn człowieczy, Syn Boży, jako ten, który też jest światłością, może też dla przeciwwagi.
Ale to odwrotne światło, tak jest. Które nie prowadzi, nie jest.
Inaczej
jest
nawet, byśmy powiedzieli, Chrystus chce koniecznie podkreślić. Tak. I tą prawdziwość światła w sobie, prawda? A fałsz, jaki ma w tej swojej światłości Lucyfer, upadły anioł, który miał szansę to prawdziwe światło też zanieść, a właśnie jakby powiedzieć tym językiem dzisiejszej przypowieści czy dzisiejszej Ewangelii, jakby no, stracił ten swój najważniejszy element, zwietrzał inaczej, prawda? On tylko w sposób fałszywy proponuje nam teraz swoją światłość, ale tak naprawdę tej światłości już nie posiada, tej pełni prawdy, byśmy powiedzieli.
A sobie też wyobraźmy, na przykład latarnię morską, wskazującą kierunek, tak, gdzie jest brzeg, a źle ustawiona latarnia jest...
Skieruje na skały.
Tak, jest anty, prawda?
Tak jest antyświadectwem, światem, tak. Antysymbolem.
I niszczy,
tak jest. Tak. Pozorne światło tylko, prawda? Które zawiedzie na manowce generalnie.
Oczywiście.
Bardzo dobre porównanie, tak jest, bardzo dobrze. I to właściwie, można powiedzieć, jako pewna puenta właśnie, inaczej można powiedzieć, gdzie Jezus będzie, ja jestem właśnie tą latarnią nadającą prawdziwą orientację, nie? Choć tam też jawi się latarnia, ale ona was zwiedzie zupełnie we fałszywe miejsca.
Wystarczy tylko przesunąć gdzieś, gdzie
tak
jest cykel,
tak.
I wszystkie statki po prostu,
tak jest,
idąc w pewne miejsce.
I to nie trzeba dużo czasu nawet, to może trwać bardzo krótki moment, a wystarczy sprowokować kilka katastrof natychmiast, nie?
Oczywiście. Drodzy Państwo, zapraszamy więc do rozmów, do dzielenia się swoim przemyśleniem, swoimi pytaniami, przede wszystkim, bo tutaj nie chodzi o tutaj jakieś polemiki czy sympozjum biblijne, tylko o pytanie się specjalisty o znaczenie, o symbole, o połączenia. My ciągle szukamy tego połączenia między pierwszym czytaniem Ewangelią, drugim czytaniem Ewangelią, pierwszym a drugim czytaniem. To wszystko tutaj dzisiaj znajdziemy na pewno, księże profesorze, prawda?
Tak, chociaż między symbol soli a w Ewangelii, a pierwsze czytanie, no nie podkreśla tego, ale gdzieś byśmy tam w podtekście to też mogli między wierszami odczytać, prawda, że także do tych Izraelitów dawnych, wracających z niewoli, też prorok jakby apeluje, by byli w tym nowym kraju, który zastają właśnie ową solą szczerą, prawdziwą, jeśli chodzi o praktykowanie zwyczajów, kultu, liturgii, bo wiele tam było pozoranstwa i niestety fałszywości w tym wszystkim.
No i niesamowite działanie Boże. Twoja ciemność stanie się południem. Wyobraźmy sobie, jakie przeciwstawieństwo, prawda? Jak ciemność może stać się południem? No. U Pana Boga może.
No, oczywiście.
On to czyni. To jest cud.
Tak jak powiedzieliśmy, niewyobrażalne, że taki czy inny człowiek bez żadnego przygotowania mógł dokonać takich, a nie innych dzieł, prawda? Ten najmniej przygotowany do tego. Tak jak ja zawsze patrzę na postać Dawida, tego małego chłopca, który gdzieś tam pasy kozy, jakieś owce ojca i naraz ma podjąć całą odpowiedzialność za cały naród i staje wobec wielkiego mocarza, wojownika, doświadczonego, kompletnie bez szans. No ja nie wiem, jak to w ogóle porównać. To czy sportowe jakieś tutaj, gdzie jakiś tam zupełnie nieznany zespół staje naprzeciwko największych mistrzów i pokonuje ich, prawda, zupełnie bez kłopotów żadnych, bez problemów. No proporcje zupełnie dla nas niewyobrażalne, a jednak szczęśliwie z Bożą mocą zakończone, prawda?
Tylko ta proca będzie takim pięknym symbolem i potem uciekło to wojsko, kiedy Dawid pokonał Goliata, bo im się po prostu w głowie nie mieściło.
Tak.
Jak takie maleństwo takim narzędziem pokonał takiego naszego...
Tak, to jest właśnie taka reakcja, kto musi za nim stać,
tak,
z kim my się naprawdę chcemy mierzyć, skoro taki chłystek potrafił naszego największego wojownika pokonać.
Więc uciekajmy, prawda?
Nie, cały świat jakby miał u stóp, który pokonał wielu wielkich też wojowników i mocarzy i naraz taki chłopak przyszedł z pola i radzi sobie z nim bez żadnego problemu. To co musi być w nim za moc i kto tak naprawdę nim kieruje? Więc lepiej się zbierać od razu zawczasu z pola walki, bo z takim przeciwnikiem szans nie mamy.
Uciekajmy, nie ma żartów. Odbieramy telefon, mamy telefon, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy, kto jest z nami.
Halo.
Proszę bardzo, słuchamy, tylko przyciszamy radyjko i mówimy, dobrze?
Już tak wyciszyłam. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Moje imię Urszula.
Witamy, pani Urszula.
Po Ewangelię rozważaliśmy, bo należy do wspólnoty i te słowa tak są ziemi, ale do mnie jakoś to słowa nie może się ukryć miasto położone na górze. Tak to ja zrozumiałam, nie wiem, czy dobrze rozumiem właśnie, że ja jako człowiek ochrzczony, Boży człowiek, mam być jak to miasto położone na górze, mam być widocznym świadkiem Bożym, Jego jakoś swoim życiem, swoim działaniem prezentować. Nie wiem, czy dobrze to zrozumiałam, byłabym bardzo wdzięczna za wyjaśnienie.
Tak, oczywiście, że bardzo prawidłowa interpretacja. My musimy tutaj sobie troszeczkę jeszcze dopowiedzieć i jakby wyobrazić sobie wirtualnie, czy przenieść się do kontekstu historycznego, który ma Pan Jezus. Oczywiście On ma odpowiednich słuchaczy, ludzi z odpowiednimi doświadczeniami. Prawdopodobnie też Pan Jezus oczywiście korzysta z doświadczeń nazaretańskich, Jerozolima sama. Weźmy sobie taki fragment, jest w Starym Testamencie, który mówi o zdobywaniu Jerozolimy właśnie przez króla Dawida, którego tutaj wspominaliśmy. I mieszkańcy wtedy, to byli Jebuzyci, powiedzieli Dawidowi, nie zdobędziesz tego miasta, bo ono jest właśnie położone na wysokiej górze, prowadzi tam jedna bardzo niewygodna droga, krótko mówiąc. Pamiętajmy, w starożytności w ogóle tam na przykład wody nie było w Jerozolimie, dostarczano ją, wiemy to dzisiaj, przez specjalne takie dźwigi, kanały wydrążone w skałach, więc było bardzo trudno dostępne. Ale z drugiej strony ktoś, kto stał u podnóża tej góry, bardzo dobrze to miasto widział. Widział jego wieże, pałace, domostwa. No i oczywiście był zachwycony, że w tak trudnych warunkach można na takim poziomie cywilizacyjnym żyć. Ale zdobycie takiego miasta było bardzo, bardzo trudne. Z drugiej strony było bardzo widzialnym, z daleka symbolem właśnie, no i pewnego przepychu, pewnego bogactwa i o tym jakby chce Pan Jezus powiedzieć. To miasto, do którego pielgrzymujecie, w którym jest świątynia, w którym od dawna mieszkali królowie, no nie może się ukryć całym swoim zapleczem, całym swoim przepychem. I tak jak ono świadczy o obecności Boga, tak wy macie też świadczyć. Tak ma wyglądać wasze życie, więc odwołuje się Pan Jezus tutaj do takiego właśnie doświadczenia Izraelitów, dla których Jerozolima, miasto specjalnie właśnie geograficznie położone, było wielkim symbolem, znaczy miejscem pielgrzymek, miejscem modlitwy, miejscem zgromadzeń bardzo szczególnych, miejscem władzy też, krótko mówiąc.
Mamy telefon, proszę bardzo, słuchamy, Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać za egzegezę, Krzysztof, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałem, zawsze jestem, lepiej się zasypia, jak ksiądz profesor prowadzi tą katechezę o północy, ale to tak na marginesie. Ja chciałem powiedzieć tam ojcowie, żeście, kochani ojcowie Kościoła, wspomnieli tą salarię, a przecież tam mamy te katakumby, tam jest ten prototyp tego dobrego pasterza na salarii, jak on tą owcę tam niesie na tych ramionach. Już można powiedzieć, że już wtedy on tam występuje jako światłość świata. Natomiast szalenie ważna sprawa jest tym, co Pan Jezus mówi w tych tekstach teraz cytowanych. To już często ta sprawa się powtarzała. Ja o tym i w Rzymie, i tutaj wspominałem, no z mądrości księdza Paszierba to oczywiście wziąłem, prawda, że Pan Jezus nie mówi, że wy możecie diventare, że wy powinniście się starać być. Tylko Pan Jezus powiedział, wy jesteście jako kaparra, jesteście światłem i solą tej ziemi. Natomiast jeżeli weźmiemy ten tekst, to jest idealny materiał do naszego rachunku sumienia. Czy rzeczywiście my nie jesteśmy zwietrzałymi i czy rzeczywiście my nie rozpraszamy więcej ciemności, aniżeli światła? To jest szalenie ważne odniesienie. Natomiast ksiądz profesor zapewne pamięta, że w tradycji Bo to są trzy bardzo ważne te nasze niedziele z tą, która teraz rozpoczyna. Były te trzy, ciągle była ta walka ciemności ze światłem, a tutaj nagle mamy te trzy niedziele, które tak w tradycji, na przykład ta się nazywa staropustna. Mhm. Następna jest mięsopustna, a ta ostatnia, która nas praktycznie już wprowadza właściwie w bramy Wielkiego Postu, jest staropustna. No, to jakoś tak to w tradycji się to nazywało. Tych rzeczy się zapomina, ale one są szalenie ważne i takie właśnie jakieś bardzo po prostu no pouczające. No
ja, tutaj, ja to pamiętam, przerwę tutaj, od babci mojej. Rzeczywiście ona gdzieś żyła tą tradycją i mi to tam tłumaczyła, tylko że, wie pan, dzisiaj to jest tak, że człowiek już nie pielęgnuje tego tak jak ci starsi ludzie, z wielką mądrością oczywiście. Ja bym powiedział, właśnie oni jako takie światła dzisiaj w świecie byli tym, prawda? Właśnie oni to podkreślali, starali się te zwyczaje przestrzegać. Ja, ma pan rację, oczywiście ja tutaj znałem to gdzieś z dzieciństwa, no potem to tam umyka, prawda, w życiu już inne rzeczy człowiek gdzieś tam przyswaja, ale to się zgadza wszystko, oczywiście.
Dziękujemy panu Krzysztofowi. No i rzeczywiście...
Miało to logikę swoją oczywiście, nie? Bo...
I tu mamy też ten też, czym posolić sól, prawda?
No nie da się.
Nie da się.
Właśnie. Już się tutaj... nie da. I tu jest ta racja, też bym się odniósł, to jest to bardzo dobrze wychwycone i podkreślone. Jesteście i my musimy spojrzeć na ten fragment dzisiejszej Ewangelii jeszcze w takim bardzo ciekawym kontekście, króciutko tylko, że jest to bardzo wyraźne przedłużenie, jak patrzymy na Ewangelię, układ u świętego Mateusza, tego właśnie, co mieliśmy tydzień temu. To jest bezpośrednio dopowiedzenie do ośmiu błogosławieństw, prawda? Błogosławieni jesteście i właśnie jesteście dalej światłością świata i właśnie solą też. No właśnie, jeżeli inaczej jeszcze nie będziecie błogosławieni, to potem będziecie zwietrzali.
Dobra myśl, panie Krzysztofie, więc bardzo nie stawajcie się, tylko już jesteście.
Już jesteście.
Bo jesteście moimi uczniami i mamy tutaj ucznia Pawła, który jest uczniem, chociaż nie był apostołem.
Nie był towarzyszem tym bezpośrednim.
Jak on to świetnie mówi, żebyście mnie posądzali, bo wtedy było dużo tych retorów, prawda, mówiących, stojących na tych beczkach, na skrzynkach, handparki, prawda, agorach, a on mówi, ja się nie chcę wymądrzać, ale ja muszę mówić, no bo to był przecież retor, on przemawiał, on pociągał, pamiętamy, co było na Malcie, co było na innych wyspach, jak wędrował, prawda?
On wręcz mówi, ja nie mogę nie mówić, prawda? No muszę mówić, prawda? Jak
już ale nie mówię, bo się chcę podobać.
Tak jak dziś mówi, właśnie.
Słowo mnie pali, prawda?
I on właściwie jest świadomy, że on się nie będzie podobał, bo jeżeli, tak jak dzisiaj to słyszymy, zacznie mówić o krzyżu, ale i o zmartwychwstaniu też, bo tego doświadczył na Areopagu, no to nie będzie to wygodne i nie będzie to mimo przyjęte czy słuchane, a jednak musi mówić, prawda?
Pozwól, tak, sól musi być, prawda? Musi
tak jest. Czasem musi
zapiec,
tak. W ranę.
Stosowano też na
ranę, tak, oczywiście.
Oliwa i sól. Pierw sól, potem oliwa, która łagodziła.
I będzie bolało. Jeżeli posmarujemy, tam wrzucimy ziarenko soli do rany, to wiemy, że to zaboli, zapiecze. I to mocno. I na pewno będą konsekwencje z tego. Ale właśnie nie wycofuje się Paweł, bo ta sól to jest właśnie nauka o krzyżu i nauka o zmartwychwstaniu. Niewygodna, piecze, posłuchamy cię innym razem, ale ono nie odejdzie. Jak chcesz naprawdę być solą, to tę naukę musisz głosić. Innych tematów nie ma.
Oczywiście, o tym trzeba nam pamiętać. Mamy telefon kolejny, bardzo prosimy, Radio Maryja, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, mówi Ewa z Gliwic. Ja bym się chciała z księdzem profesorem nie zgodzić co do
proszę
tego,
bardzo.
Że ten Dawid jako tam chłopak, taki pomiatany, gdzieś tam jakieś owce padł, on musiał być dobrze zaradnym człowiekiem. W tamtych czasach przecież i byli i zbójcy, i dzikie zwierzęta, na noc się nie wracało, on sobie musiał nocleg jakiś bezpieczny znaleźć, on musiał wszystkie owce, czy tam kozy, czy co tam miał na swoim dozorze ojcu przyprowadzić i zdać sprawę i jak zginęła, to musiał szukać, także to był według mnie dosyć sprytny chłopak.
Ale pełna zgoda. Ja się z panią całkowicie zgadzam. I bardzo się cieszę, że pani ma takie spojrzenie. To widać, no przecież on, kiedy tam idzie z Goliatem walczyć, to mówi, że ja sobie dawałem radę z dzikimi zwierzętami, z niedźwiedziami, to ja sobie nie dam. No, on jest przekonany, bo tam zupełnie inna oferta jest ze strony Saula i braci, oni chcą dać zbroję. Mówię, nie, mnie to jak sobie dałem radę z procą na niedźwiedzia, to jest Goliatem. Oczywiście potem to widać też w ogóle w całym życiu Dawida, jak on jest zaradny, jak on dba, jak się wokół niego gromadzą ludzie, dlaczego się gromadzą, no bo on ma zmysł organizatorski, taktyczny, on potrafi tym ludziom dać pracę, schronienie. Pełna zgoda. To być może ja po prostu podkreśliłem, ale w momencie, kiedy idzie na Goliata, jest pozornie, zewnętrznie na niego patrząc, młodzieńcem, małym chłopakiem, jeszcze w porównaniu z tak wielkim wojownikiem doświadczonym. Więc akurat tutaj nie był szczególnie jakby predysponowanym kandydatem do tego, żeby stanąć oko w oko z takim mocarzem. A jednak sobie poradził. To jest
tak, tylko chodzi o porównanie. Tak potęga jest. I ten w sumie w oczach, to się, w naszych oczach. To się, ale to nie był jakiś fajtułapa, jakiś nie ogryzek.
Absolutnie.
Prawda?
To tak. Nie to chcemy tutaj jakby wydobyć, tylko że inaczej. W tym momencie to Saul powinien dysponować całym gronem, wielką rzeszą takich wojowników, którzy szkoleni już z racji wieku powinni temu Goliatowi stawić czoła. Oto tutaj chłopaka, który oczywiście radzi sobie bardzo dobrze w tym, co mu ojciec zleca, no ale to on musi podjąć ten wysiłek, chociaż w armii nie jest, powołany do wojska nie był i sam się na ochotnika zgłasza. Tym bardziej podkreślamy jego potem zmysł i zaradność, ale na pierwszy rzut oka to nie on powinien był do tej walki stanąć. To tylko może tyle, ale oczywiście później on te kwalifikacje rozwija i wiemy, jakim był wielkim wojownikiem. Pełna zgoda i tutaj ta uwaga bardzo słuszna, oczywiście też. Może myśmy tylko, ja się źle tu wysłowiłem, czy przecież ja na temat Dawida też mam swoje zdanie dalej, bo on popada potem w samozachwyt pewien i kryzysy bardzo poważne.
No i to, co było z Batrzebą, nie tak.
Tak, i już niestety później właśnie ten, chyba ten wątek tam bardzo często jest podkreślany, właśnie tego takiego zachłyśnięcia się tą kobietą. Gdzieś tam są takie komentarze, coraz częściej się pojawiają, że to ona potem z tylnego siedzenia rządzi, bo niewątpliwie później w tekstach, zwłaszcza od gdzieś tam od 11 rozdziału drugiej księgi Samuela, widać ten wielki kryzys ojcostwa Dawida, to jak w domu jego on nie zauważa, dochodzi do wielkich konfliktów między rodzeństwem i ta rodzina, ten dom się rozpada. I co jest ciekawe, kiedy to właśnie to, co bardzo ciekawie i pięknie pani zauważyła, z tego bardzo sprawnego młodzieńca, tak zaczyna się jego historia, od którego nie oczekujemy takiej sprawności nawet, a on się tym kwalifikuje, to wiemy, jak bardzo tak mizernie autor opisuje koniec życia Dawida. Z niedołężnionego starca, który nie może już sobie przy sobie nic zrobić, potrzebuje jakiejś tam młodej dziewczyny, która go rozgrzewa w łożu i właściwie jest takim bezwiednym człowiek roślina, krótko mówiąc, prawda? Sparaliżowany stary Dawid, który w takiej troszeczkę niesławie schodzi z tego świata. Pewnie inaczej byłobyśmy go żegnali, gdyby ginął jako bohater na przykład, albo jeszcze sprawny król, który wszystko oddaje w ręce syna, przekazuje pięknie władzę. On tego już nie może zrobić. Ma to też jakiś swój wydźwięk tam w Piśmie Świętym. Warto się nad tym pochylić i sobie na parę pytań przy tym też odpowiedzieć.
Tak trochę jak Don Miqueles z Ojca Chrzestnego.
Tak,
prawda?
Tak. Ale niewątpliwie jest tam pokazany kryzys i wodza, i króla, przywódcy, ojca. To jest tam kryzys męża. Dawid w tej drugiej jakby części kariery swojej wpada w liczny kryzys.
No ale co byśmy nie oddali za te wspaniałe psalmy? Prawda?
Oczywiście. Z jednej strony wielki Boże. Właśnie muzyk, też mądry, autor mądrościowy, krótko mówiąc. Prawda? Nie żeby go tu potępiać, tylko żeby też popatrzeć właśnie, bo to jest wielka mądrość, Pismo Święte po to jest dane nam jako zestaw pewnych wzorców osobowościowych, żeby popatrzeć też krytycznie na swoje życie, na momenty niebezpieczeństw, właśnie na moją rodzinę, na moje małżeństwo, na moją starość, która nadejdzie, prawda? Na brak sił, który może być z wielkiego też mocarza, sprawnego człowieka, organizatora, staje się niedołężnym starcem, który uzależnia swoje życie od innych, niestety.
Ale też jak Pan Bóg potrafi pisać pięknie po tych krzywych liniach ludzi, ród Dawida został,
tak,
prawda?
Tak. Do końca świata. A jednak właśnie nie odebrał obietnicy od jego dynastii,
będziemy,
prawda?
Do końca świata tak wspominać ród Dawida.
Mimo, że grzeszył, upadał, jego synowie również, tam jest właśnie cała plejada grzeszników, jeden po drugim, prawda? Jest tylko dwóch królów, których można pochwalić.
Nie ma kogo kanalizować.
Tak jest. Ale nie odmówił tej łaski i zachował trwałość dynastii przy nim, przy jego imieniu.
Kolejny telefon. Szukając Słowa Bożego, rozmawiamy, piąta niedziela zwykła, Słowo Boże. Tłumaczymy Państwu, ksiądz profesor Tomasz Tułodziecki. Proszę bardzo.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z Polski Północnej. Rozważamy tutaj dzisiaj taki dosyć skomplikowany układ, gdzie mamy w pierwszym czytaniu o prawdziwym poście, czyli jak prawdziwie przed Bogiem czynić dobre rzeczy. Później u Koryntian, co jest mądrością, że to jest krzyż Chrystusowy. Później w Ewangelii, że mamy być solą, która nie wietrzeje. I szukałem wspólnego mianownika i tam właśnie, gdzie jest mówione w Koryntian o tym mądrości krzyża, to jest powiedziane, że ci ludzie ze świata nie pojmują, nie przyjmują do siebie tej mądrości Bożej, bo żyją mądrością ludzką. I tam parę linijek dalej właśnie jest o tym napisane, że człowiek zmysłowy bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego Ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego pojąć, bo tylko duchem można to zrozumieć. Człowiek zaś duchowy rozsądza wszystko. I teraz zastanawiałem się, jak to się dzieje, że właśnie ta sól wietrzeje, że Pan Bóg mówi o tych, którzy post czynią, że zły post czynią i palcem grożą, uciskają innych ludzi, a mówią o sobie, że są religijni. I jak to się dzieje właśnie, że duchowy człowiek, czy też religijny człowiek, taki jak ci, którzy przyjmowali Jezusa na ziemi, zdecydował się wystąpić przeciwko prawdzie, przeciwko Bogu. I teraz jest właśnie mowa o tym, o wielkim odstępstwie, gdzie ludzie bardziej będą kochać przyjemność, pożądliwość, rozkosz niż Boga. I właśnie człowiek duchowy to jest taki, który się modli, wchodzi w wiedzę Bożą, często z nią się spotyka i od niej nie ucieka. Nie.
No właśnie, to nic nowego, panie Michale, bo mówimy o tym człowieku cielesnym i tym człowieku duchowym. I ta walka w nas się toczy. Oczywiście Pan Bóg jest po tej stronie, co dobre, duchowe, a natomiast ta materialność się odzywa, księże profesorze.
I do tego zachęca, żebyśmy tego duchowego nie stracili. To jest właśnie ta prawdziwa sól. Bo jak to zwietrzeje, to w nas wygaśnie, no to znaczy, że nie jesteśmy do niczego potrzebni. To jest tutaj, oczywiście w wielu komentarzach, ja mam gdzieś tutaj to zaznaczone w tych materiałach, ale bardzo ciekawe jest, tutaj zaznaczają to różni autorzy. Słowo, które oznacza owo właśnie zwietrzenie, brak smaku, utracić swój smak, ten zwrot tutaj ewangeliczny, można przetłumaczyć jako po prostu okazać się głupim, prawda? Czyli zdanie, jeżeli sól straci swój smak, można przetłumaczyć, jeżeli sól okaże się głupia, ogłupiała.
Mówi,
prawda?
Się, że jestem zniesmaczony, prawda?
Tak jest, tak jest.
Wydarzeniem. Czyli coś mnie po prostu tutaj...
Czyli tak jak tutaj pan Michał powiedział, jeżeli ja odchodzę, to ciekawie powiedziałbym, że w dziejach Justyna Męczennika to jest, który mówił, że jeżeli człowiek właśnie głupotą jest, bo jego zmuszano jako męczennika do zaparcia się Chrystusa, on powiedział, że to jest niemożliwe, to będzie to tylko głupi człowiek może zaprzeć się, czy odejść od prawdy objawionej, jeśli ją poznał, na rzeczy no właśnie pogańskich, cielesnych. Ale tak się dzieje też, prawda? Człowiek, który upada, grzeszy, no potrafi dokonać takiej rzeczy i zaprzeć się wiary, ale to dzisiaj Jezus jasno ocenia. Jeżeli tak zrobisz i będąc już tą solą, stracisz swój smak, to znaczy staniesz się głupim. W oczach świata też i prędzej czy później zostaniesz podeptany i wyrzucony. To stara prawda, prawda? To gdzieś taka kwestia, którą dobrze rozumiemy.
Tak, a nieraz podkreślamy, mówimy, że coś jest sam smak, prawda? Czyli coś
tak,
takiego...
Tak, tak. Esencja. Albo coś nadaje smaku, nadaje prawda? Smaku, tak. Nadaje smaku. Wszystko jest dobre, ale tego smaku nadaje dopiero to i to, prawda? Także
w kuchni tak jest.
Tak jest. Tak.
Mamy telefon, w życiu też. Mamy telefon
kolejny.
Szczęść Boże, witamy.
Danuta z Wrocławia. Ja kłaniam się bardzo z panom, ojcom. Ja chciałam zapytać o rzecz taką. Jak się słyszy, ostatnio te pismo było czytane na każdej mszy rano w Radio Maryja. O Dawidzie dużo i tam bez skrupułów tak się zabijali kiedyś. A teraz mamy w tym Nowym Testamencie, nowym już, mamy nie zabijaj w dekalogu. Kiedy i jak to się stało, że to się dokonała ta zmiana?
Tak. Bardzo ładne pytanie, bardzo mądro powiem wszystko, co się może da wyczytać, do czego dochodzimy. Tutaj mamy, to często przeraża, ma pani rację, i Księga Jozłego, Księgi Samuela, sędziów. Powiem pani nawet, że ta Ewangelia, już wiem dobrze, ona będzie pod koniec lutego czytana, bo mam ją do przygotowania w programie tym radio, telewizyjnym, rozważania na cały tydzień, gdzie Ewangelia właśnie będzie poświęcona prawu talionu tak zwanemu, czyli odpłaty. Oko za oko, ząb za ząb. Tak mówili przodkowie, a ja wam powiadam i tu pani ma odpowiedź. Więc odsyłamy do 5 rozdziału Ewangelii świętego Mateusza, w którym jesteśmy notabene. Błogosławieństwa, potem właśnie nasze dzisiejsze porównanie nas do soli i światłości, i Pan Jezus tam dalej, mniej więcej wiersze 43 do 46, o ile się nie mylę, będzie mówił już bardzo jasno. Powiedziano wam gdzieś właśnie w tych dawnych pokoleniach oko za oko, ząb za ząb, czyli jeśli nieprzyjaciele nas najechali, to my się wybieramy i najeżdżamy, i też tak samo jak oni obcinali nam głowy i ręce, tak my im, a ja wam mówię, że jest inaczej. Ten przewrót zaczyna się w momencie przyjścia Pana Jezusa. Tu nie ma tajemnic. I święty Mateusz to jakby taką cezurę, granicę jasno w swoim 5 rozdziale wyznacza. Tam jest to słowo dobitne Pana Jezusa, gdzie jakby jest zniesienie tego prawa odwetu tak zwanego. Prawo talionu to już jest rzymska nazwa, ale prawo odwetu starotestamentalne zanika. My go nie praktykujemy. No, wiemy, że raczej bronimy się przed takim podejściem do sprawy i oddajemy to w ręce właśnie osądu Bożego albo nawet ludzkiego, ale zabronione jest wykonywanie samosądów. Ja tu kiedyś przywoływałem taki przykład. Tutaj jeden z moich kolegów, też biblista, ksiądz Iwański, jego tata już nieżyjący, pracował kiedyś, pamiętamy, starsi ludzie pamiętają, ja też jako dziecko, że wielu Polaków, inżynierów wyjeżdżało do pracy do krajów arabskich, do Libii, do Iraku, i właśnie jego ojciec kiedyś przeżył taki incydent, a dokładnie kolega tego ojca jechał przez wioskę arabską i potrącił małego chłopca. I złamał mu nogę, jadąc samochodem, wypadek nieszczęśliwy, chłopiec wybiegł gdzieś tam, niepostrzeżenie i tak dalej. Co się stało? Wyszli mężczyźni z tej wioski, wyciągnęli tego Polaka, tego człowieka ze samochodu i też mu złamali nogę tam na miejscu. Prawo talionu w praktyce tak dosłownie, dokładnie, jak ono było w Starym Testamencie stosowane. Oczywiście ono pochodzi gdzieś tam jeszcze ze starożytnych czasów, od Hammurabiego, króla. To prawo można sobie znaleźć w internecie. Ono nie było tak dokładnie egzekwowane, jak nam się wydaje, że komuś oko, to temu też drugiemu tam winowajcy oko. Bo tam były klasyfikacje. Człowiek bogaty mógł się wykupić i wcale mu oka nie wyłupiono, jeśli biednemu oko wybił i tak dalej, ale mniej więcej to prawo tak wybrzmiewa. Natomiast tu jeszcze ważne dopowiedzenie. Dlaczego te opisy takie krwawe, takie straszne, i ktoś powie, no i a taka jest Biblia, no i teraz jak w to wierzyć, to znaczy, że co się trzeba zażynać, zabijać. No jak ktoś zacznie lekturę od Księgi Jozłego i od Księgi Sędziów, to może się szybko do Biblii zniechęcić. Przed tym ostrzegam. I były takie przypadki. I rzeczywiście natrafi tam na ogromny przelew krwi, przemoc, nienawiść, wszystkiego rodzaju grzechy, jakie możemy sobie wyobrazić, których unikamy. No właśnie, trzeba to widzieć w kontekście całości. Nie jest powiedziane, że my się mamy zatrzymać na Księdze Sędziów. Tamte zwyczaje takie były. Ludzie dojrzewali przez wieki, przez tysiące lat do pewnego poziomu moralnego i intelektualnego, etycznego, a pełnię tego przynosi Jezus Chrystus. I proponuje, nie zmusza, ale proponuje, by przyjąć jego naukę. Mówiono przodkom tak i oni się zażynali, wyżynali, mordowali, a ja już wam mówię, jest inaczej. I proponuje inną drogę. Ona wcale też nie jest wygodna i jak wiemy, mimo że prawo Jezusa jest oparte na miłości, to też wiemy, że dla wielu jest ona nie do zniesienia i odpowiedzią na nią jest też przemoc, bo takiej sam doświadczył Zbawiciel na krzyżu. Kochał ludzi, nikomu krzywdy nie zrobił, a miłością na jego wezwania często nie odpowiadano, wręcz przeciwnie, przemocą go usunięto. Więc no, tyle możemy w tym kontekście powiedzieć. Tajemnica ciągle zgłębiana, ciągle przez nas przeżywana. Taki byśmy powiedzieli paradoks chrześcijańskiego życia i podejścia do Biblii.
I mamy kolejny telefon, bardzo prosimy. Radio Maria, słuchamy, szukając Słowa Bożego.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Wieki wieków, amen.
Dariusz Zamościa, pozdrawiam ojca prowadzącego i księdza wykładowcę. Ja tutaj do księdza wykładowcy mam takie pytanie, prawda? Bo jeżeli my wiemy, prawda, jeżeli jest tam w księdze Izajasza, akurat słuchałem, prawda, przysłuchiwałem się, tam jest, że jeżeli tam głodnego nakarmisz, nagiego przyodziejesz, prawda, to Pan pójdzie za tobą. I tutaj, ja bym tutaj, czy nie warto byłoby to odnieść do osoby Jezusa? Jeżeli jesteśmy prawdziwi, jeżeli jesteśmy szczerzy, to na to, co my, w nas jeszcze raz wpływa, to co święte. Dlatego sól ziemi może być nazwana, sól może być nazwana też wodą żywą albo słowem żywym. Więc czy nie jest tak, że jeżeli coś robimy w imię prawdy, to Bóg idzie jakby za nami.
No tak.
I tutaj my jesteśmy, prawda, jeszcze skończę. My jesteśmy, prawda, my mamy być sólą ziemi. A sól ziemi czy nie jest światłością świata, aby zbawienie sięgało aż po krańce, zbawienie pogan sięgało aż po krańce ziemi. Czyli w autentyczności Jezusa Chrystusa nie możemy być sólą ziemi, a korzystając z innej światłości, którą o nas się mówi, że sól ziemi może być światłością świata, czyli człowiek autentyczny, prawdziwy, a czy my nie korzystamy jeszcze z innej światłości, żeby było tam, gdzie dobroć, sprawiedliwość i prawda, prawda, abyśmy nie mieli nic wspólnego z uczynkami tej ziemi, abyśmy byli autentyczni, czy nie? Czy to tak też nie wygląda? I proszę ojca, księdza profesora wykładowcę o dopowiedzenie. Dziękuję.
Naturalnie tak to wygląda. Tu pełna zgoda znowu. Jak właściwie oddzielił pan sobie sam odpowiedzi. Światłość świata, ja tylko powiedziałem też wcześniej, że to imię, akurat ten symbol, Chrystus sam sobie przypisuje. Nigdy nie mówi o tym, że jest solą świata. Nie ma takich sformułowań. Ale wypowiadając się dzisiaj właśnie i my to interpretując, sól jako ten element, który ma zachować, no nie ukrywajmy, pewien właśnie porządek moralny w prawdzie Jezusa, w sprawiedliwości, o której Pan tu mówi, naturalnie może być to interpretowane jako samo imię Boże, do którego też jesteśmy zaproszeni, żeby je przyjąć, żeby tak samo właśnie być określanym, krótko mówiąc. No więc tutaj ja nie widzę sporu żadnego, jak najbardziej. I tu się wszystko zgadza, to co pan widział, oczywiście.
Mamy telefon jeszcze, proszę bardzo. Słuchamy Radio Maryja, kto jest z nami? Prosimy. No niestety ktoś był, ale się wycofał. Przypomnę, że rozważamy Słowo Boże na piątą niedzielę zwykłą, na najbliższą niedzielę, która jest przed nami. Mamy tutaj jeszcze czas na telefony od naszych słuchaczy. Bardzo prosimy.
Szczęść Boże. Szczęść Boże. Się kłania.
Witamy, panie Romanie.
Ja w ramach katechezy, bo tutaj taki temat się pojawił dosyć ciekawy, a ja mam z tym problem, jak sobie tak rozmyślam o tym i chciałbym, żebyście mi, księża, tutaj rozjaśnili trochę sytuację. Mianowicie właśnie nie odpowiadania o złem za zło, oko za oko, ząb za ząb, tylko właśnie miłosierdziem i tak dalej. A jak to się ma do naszych żołnierzy, wszystkich, zwłaszcza wyklętych, wszystkich, którzy musieli walczyć i w razie, nie daj Panie Boże, jakiejś wojny? Jak do tego podejść wtedy? Co mamy być, jak generalnie rzecz biorąc, ludzie, którzy nie bronią się i mamy się poddać tej napaści, która...
Obrona konieczna, obrona ojczyzny, miłość ojczyzny.
Doskonale pan to rozumie. Przecież no właśnie to ciągle podkreślamy, szukamy tu korzeni, wyjaśnień pan, dlatego tak dogłębnie studiujemy historię. I problem jest, kto napada, a kto się broni. To tylko to jest ta kwestia. I jak najbardziej słuszna postawa wszystkich naszych wielkich bohaterów, których my tutaj bardzo czcimy i podkreślamy ich wagę. Przecież to nie myśmy napadali, biorąc tu kolejne daty, 20 rok i 39 rok, tylko nas napadano, a wtedy reakcja bardzo słuszna, do której też Kościół będzie zachęcał, jest bronić swojego dobytku, swojej rodziny, swoich świętości, wartości, tradycji. Odpowiedź tu jest, może być tylko jedna. I dlatego tutaj nie ma też sporu. My mówimy tutaj też, jeśli chodzi o Stary Testament, niech pan zauważy, ja tu nie chcę rozwijać tego tematu, on jest bardzo ciekawy. Powiem tylko tak, jak pan poszuka sobie Księgę Powtórzonego Prawa, jest Prawo Królewskie w 17 rozdziale. I tam jest powiedziane bardzo tak zagadkowo, że król nie powinien mieć, są trzy zasady królowania. Pierwszą jest nieposiadanie dużej ilości koni. Wielu się nad tym zastanawiało, co to ma oznaczać. W tamtym czasie koń był uważany za tak zwane, byśmy to nazwali, zwierzę ofensywne. Był hodowany po to, żeby ciągnąć rydwan, a to się wiązało z napaścią na innych. Król izraelski, owszem, miał posiadać jakąś tam liczbę tych rydwanów, ale tylko do obrony. No właśnie to prawo od razu regulowało. Jak ma to być obrona konieczna? Jak najbardziej. Ale ma się powstrzymać przed wojnami ofensywnymi. I w zasadzie to pozostało. Chrześcijanin ma tak żyć, żeby mu wystarczało to, co tutaj Pan Bóg dla niego przygotował. Ale jak ktoś włazi mi do domu z kopytami, za przeproszeniem, to też jest absolutnie moim prawem bronić mojego dobytku i mojego status quo. Bo nie życzę sobie, żeby ktoś mi narzucał obce prawa, skoro ja jestem właśnie choćby przywiązany do wiary, do świętości, do Boga, do Chrystusa, bo to chciano nam odebrać, to wiemy o tym. I tu nie ma sporu, tu wiemy. Bronić nam się wolno, obowiązkiem to naszym jest i każdego, kto to czynił w sposób sprawiedliwy, właściwy, będziemy czcić i będziemy go tutaj w jakiś sposób honorować zawsze.
Nawet i przypadek, oczywiście to jest nowy temat, ale kary śmierci. Przecież wiemy, no, w jakimś sensie to jest pewna słabość społeczeństwa, która musi się do takiej kary ubiegać, no, ale też pierwotna wersja katechizmu mówiła, że są sytuacje, są momenty, kiedy społeczeństwo, kiedy już nie może sobie poradzić z osobnikiem, jednostką, która jest ten, który przeszkadza, prawda, niszczy. Jest,
całkowicie wynaturzony.
Tak, ma prawo go w ten sposób odizolować, powiedzmy. Chociaż potem nastąpiła zmiana, bo wiemy, Bóg daje życie i tak dalej, to jest jedna sprawa, no ale bo też może ktoś powiedzieć, no dobrze, czemu w Biblii jest tyle też i, prawda, przelewów krwi? Tyle się dzieje samosądów. No, to też jest dojrzewanie.
Dojrzewanie to jest tylko i wyłącznie, i wiadomo, że wtedy ważnym jest kontekst, w jakim jest to napisane, czas, w którym to powstaje. I widać pewną ewolucję właśnie w stronę pewnej, no nazwijmy to, pewnej łagodności, próby zrozumienia pewnych postaw. I przemoc, przelew krwi nie jest ostateczną, czy jedyną i właściwą odpowiedzią na różne ludzkie problemy, bo tak to dojdziemy do paradoksów. A jakby ukoronowaniem tego jest właśnie nauczanie samego Chrystusa, który sugeruje, czy zaleca odchodzenie od przemocy, prawda?
I tak jak powiedział Pan Jezus, na początku tak nie było.
I przodkom powiedziano to, tak. Ale ja wam mówię już inaczej. Spróbujcie inaczej, prawda? Nowe prawo, nowe zasady, byśmy powiedzieli tak właśnie w kontekście tekstów, które rozważamy i sama postawa Jezusa tam, nowy Mojżesz, prawda? Dla Mateusza Jezus wygłaszający nowe prawo w postaci błogosławień, całe te dopowiedzenia dzisiejsze, to właśnie postawa nowego prawodawcy, który przychodzi i te prawa, jak wiemy, są bardzo rewolucyjne, jak dla tych ludzi.
Księże profesorze, powoli już chcemy pozbierać jeszcze te pozostałości, które nam zostały z tego dzisiejszego czytania Słowa Bożego, a więc wybieramy się na liturgię na najbliższą niedzielę. O czym pamiętamy? Co mamy mieć w sercu po tej lekturze Słowa Bożego?
I ja myślę, że przede wszystkim taką otwartość na dość radykalne stwierdzenia, sformułowania Chrystusa, który stawia nam konkretne wymagania. Jeżeli poprzednią niedzielę słyszymy tą jakby pochwałę z jego ust i nazwanie nas błogosławionymi, to dzisiaj też pewne warunki, one są bardzo jasne, bo trudno nam zawsze zachować taką postawę właśnie radykalną, szczerą, prostolinijną, a taka jest potrzebna, by być właśnie tą solą świata, która zachowuje jego właściwe, właściwą tożsamość, właściwe zasady. W tym całym czasie, często nieładzie moralnym, mamy się wyróżniać i na to pouczenie musimy być gotowi. A to można też przyjąć w świetle prawdy, jaką Chrystus głosi. Więc ten drugi symbol światłości, ja bym powiedział też pewna właśnie otwartość na tę światłość. Ta światłość płynie zawsze, kiedy sięgamy po Słowo Boże, kiedy je rozważamy, kiedy do tej prawdy docieramy. Może taka właśnie przez to zachęta Jezusa, żeby z tego nie rezygnować, żeby do tej prawdy często się uciekać. Stawiać pytania, bo my to tutaj robimy. I bardzo się cieszę, że tych wiele mądrych pytań dzisiaj naszych słuchaczy padło. Bardzo mądre jakby stwierdzenia, które wynikają już z czego? Z bardzo dużego doświadczenia ze Słowem Bożym. Czyli właśnie schodzenia w świetle tej prawdy, którą Chrystus proponuje jako żywe Słowo Boga.
Dziękujemy bardzo za obecność, za tłumaczenie nam Słowa Bożego na piątą niedzielę zwykłą, a więc Księga Izajasza, List do Koryntian, Świętego Pawła, Ewangelia dana
tak
nam.
Jest. Widziana w bardzo ładnym tym kontekście, który tutaj jeden ze słuchaczy powiedział. Kolejnych niedziel, które nas nie ma co ukrywać, chociaż jesteśmy w karnawale, ale już podprowadzają bardzo dobrze pod okres Wielkiego Postu, który rozpoczniemy pod koniec lutego. To już kilkanaście dni tylko zostało też.
I kolejny czas na odkrywanie Słowa Bożego, na tak odkrywanie jest. Swojego życia, wnętrza, przemiany tego wnętrza. Przygotujmy się do tego naprawdę. Księże profesorze, kogo pozdrawiamy? Przywilej gościa. Zawsze bliskich, studentów.
Tak, i moich rodziców, pewnie seminarium naszych biskupów, no, kapłanów, szczególnie może tych, którzy tam właśnie mają jakieś kryzysy. Tych pozdrówmy, żeby w świetle Słowa Bożego jakby no, umacniali się i odkrywali na nowo radość z tego, co czynią.
Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy.
Bóg zapłać.
Również siostry wszystkie pozdrawiam, zakonne też nas słuchają, a nimi się opiekujemy i tydzień temu i wielka uroczystość 2 lutego, więc tym bardziej. Szczęść Boże wszystkim.
Szczęść Boże. Nasz gość i komentator Słowa Bożego, ksiądz profesor doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, moderator dzieła biblijnego w diecezji toruńskiej, był z nami tego wieczoru.